będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dlatego chcemy dzisiaj w naszej audycji porad pedagoga i psychologa być bardzo blisko z rodziną z Nazaretu. I będziemy się jej przyglądać oczyma psychologa. Dlatego witam w studiu bardzo serdecznie znanego już Państwu zapewne psychologa właśnie, księdza Piotra Kleina. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Temat naszego spotkania dzisiaj brzmi psychologiczny obraz rodziny na przykładzie rodziny nazaretańskiej. Bardzo proszę.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dlatego też nie bez powodu i przypadkowo chcemy dzisiaj poruszyć ten temat, popatrzeć na rodzinę nazaretańską, ale przez pryzmat psychologiczny pewnych aspektów, które tworzą klimat i tworzą atmosferę w każdej naszej rodzinie. Niedługo będziemy przeżywali, już niespełna dwa tygodnie, Niedzielę Świętej Rodziny, rokrocznie, zawsze w ostatnią niedzielę Starego Roku Kalendarzowego. Kościół zachęca nas do tego, aby nasze myśli i serca udały się do domu Najświętszej Rodziny. Rodziny Jezusa, Maryi, Józefa z Nazaretu, gdzie Pan Jezus spędził swoje lata dziecięce i młodzieńcze. To tutaj kształtowały się te szczególne relacje Jezusa, a także Maryi i Józefa. I Święta Rodzina z Nazaretu niewątpliwie jest dla nas takim przykładem, najważniejszym przykładem dla nas, dla każdej rodziny chrześcijańskiej. Ta rodzina, która wiodła też ciche życie, która doświadczała tego, co doświadcza każda rodzina, polska rodzina. Doświadczyła ubóstwa, doświadczyła biedy, prześladowań, wygnania, ucieczki. Te problemy i te trudności nie były jej obce, ale potrafiła w tej trudnej takiej sytuacji, ekstremalnej sytuacji wielbić Boga w sposób czysty. Niewątpliwie w tym ta rodzina nazaretańska jest przykładem. Jest przykładem dla innych rodzin, przykładem wierności obowiązkom, otwarcia się na potrzeby innych i radosnego wypełniania do końca planu Boga.
Myślę, że warte podkreślenia jest właśnie to, że mimo niedostatków i mimo ogromnych cierpień, to była to jednak rodzina szczęśliwa.
Tak, to piękne jest i to musimy na to zwrócić uwagę, że rzeczywiście rodzina nazaretańska, przecież to jest rodzina, której wiele rzeczy brakowało. Takie podstawowe potrzeby, doświadczała braków tych potrzeb egzystencjalnych, jak dom, jak miejsce swojego pobytu, także zaspokojenie takich pragnień, jak jedzenie, jak ubiór. To wszystko możemy określić deficytem właśnie tych podstawowych potrzeb. A mimo tego wszystkiego, popatrzmy, ta rodzina była rodziną szczęśliwą. A dlaczego ona była szczęśliwa? Bo ona była szczęśliwa Bogiem, bo była szczęśliwa wypełnieniem do końca Jego woli, bo była też szczęśliwa dzieckiem, które urodziło się w tej rodzinie. To było źródłem szczęścia i radością. Była szczęśliwa też zapewnieniem temu dziecku bezpieczeństwa i była szczęśliwa miłością wzajemną do siebie.
No otóż to. Chciałabym, abyśmy teraz przeszli do naszej rzeczywistości. Proszę księdza, zastanówmy się może właśnie teraz, co należałoby czynić w dzisiejszym naszym świecie, no zdecydowanie zlaicyzowanym, aby rodzice niejako na nowy sposób mogli stać się świadkami Ewangelii dla siebie wzajemnie, ale przede wszystkim też świadkami Ewangelii dla swoich dzieci. I co należałoby czynić, aby każda polska rodzina była szkołą, no tak powiem, do tego właściwie wszyscy powinniśmy dążyć, a więc szkołą świętości.
Chcielibyśmy, żeby każda rodzina była szkołą świętości, bogatego człowieczeństwa. Szukając odpowiedzi na to pytanie, może odwołajmy się do tego, co powiedział tego roku podczas światowego spotkania rodzin w Walencji ojciec święty Benedykt XVI. Tam właśnie on mówił o tym, że trzeba wpatrywać się w świętą rodzinę z Nazaretu i podjąć troskę o wzrost miłości do Chrystusa i do siebie nawzajem. I wymienia takie trzy drogi, trzy możliwości, na które trzeba zwrócić uwagę. A więc najpierw to jest pielęgnowanie modlitwy rodzinnej, o której będziemy za chwilę mówić, właściwe przeżywanie niedzieli i podejmowanie dialogu rodzinnego. Myślę, że te treści i to, o czym mówił papież, i o tym także piszą księża biskupi w tegorocznym liście na Niedzielę Świętej Rodziny, one są też bardzo tak żywo związane z nadchodzącymi świętami.
A więc jakich zabiegów należałoby dokonać właśnie, aby pielęgnować tą modlitwę w rodzinie?
To popatrzmy, obserwujemy, patrzymy na nasze rodziny, to rodzice jakby dbają o swoje dzieci w tej takiej płaszczyźnie egzystencjalnej, intelektualnej, bytowej, zarobkowej, finansowej, materialnej, a nie pamięta się o tym, co jest najważniejsze. Niewątpliwie takim najważniejszym zadaniem wychowawczym, oprócz tamte też są ważne, ale takim zadaniem, które często się pomija, nie zauważa, to jest właśnie umiłowanie modlitwy. Kto ma uczyć dzieci modlitwy, jak nie rodzice, którzy uczą pierwsze kroki dziecka, jakby to jest pierwszy kontakt psychologiczny, a także w tym mieści się także przykład modlitwy. To jest świadectwo wiary. Tylko wówczas, kiedy rodzice będą się modlić, kiedy wspólnie z dzieckiem będą polecać Panu Bogu swoje radości i bóle, nadzieje i smutki swojego dnia codziennego, to będą mieli niesamowitą okazję, aby wprowadzać swoje dzieci w tą wyjątkową zażyłość z Bogiem. Trzeba pamiętać, że to rodzina i to rodzice muszą być pierwszym miejscem, podstawowym miejscem nie tylko kształtowania osobowości, a także szkołą wiary, szkołą modlitwy. I dzieci, jakby obserwując swoich rodziców, będą miały okazję, aby rozmiłować się w adoracji Najświętszego Sakramentu, na przykład, czy w lekturze Pisma Świętego. Trzeba pamiętać, że dziecko łatwo naśladuje cudze zachowania. Ono jest na to nastawione, przygotowane, ono łatwo modeluje cudze zachowania. To ważne jest też, żeby rodzice jako osoby znaczące przekazywali swoim dzieciom takie wzorce budujące. Dlatego ważne jest, aby podtrzymywać wspólną modlitwę. Święta Bożego Narodzenia na pewno będą temu służyć. Aby uczyć takiej prostej modlitwy. Aby może wspólnie odmówić różaniec, aby wspólnie odmówić modlitwę do Matki Bożej, do świętych swoich patronów. Rodzina rzeczywiście może tutaj stać się takim cennym miejscem i środowiskiem, gdzie ta modlitwa będzie praktykowana.
Może być zaczynem wielkiego dobra, prawda? Zasiać to, co w przyszłości wyda owoc. No niewątpliwie problemem dzisiejszym jest coraz bardziej widoczny rozdźwięk między Bogiem, między dekalogiem, Kościołem a rodziną. To jest, proszę księdza, poważny problem, bo młodzi ludzie często stwierdzają w ten sposób, mówią, tak, ja wierzę w Boga, ale ja nie wierzę w Kościół.
Tak, rzeczywiście, ucząc w szkole też to zauważam i w kontakcie z młodzieżą, że dzisiaj na nowo jakby obudziło się takie przekonanie, takie lansowane określenie, że Kościół staje się instytucją wrogą, niepotrzebną, nieatrakcyjną, podobnie rodzina. I rodzina też jest postrzegana jako taka instytucja przestarzała, niemodna, liberalna, za bardzo zacofana. To próbuje nam się wmawiać różne laickie media i różne osoby w sposób oczywiście świadomy próbują nam wmawiać taki pogląd. I rodzice muszą być tego świadomi, że żyjemy w takich czasach, że takie są prądy. Muszą jakoś na to odpowiedzieć. I oni są właśnie zobowiązani do tego w rodzinie, żeby komunikować często i przekazywać swoim dzieciom, że mimo tego, że chociaż wydaje nam się pozornie, że zło triumfuje, zwycięża, że ono dominuje, to jednak warto być dzisiaj, mimo tego, że żyjemy w morzu zła, warto być dobrym, warto być uczciwym, warto być szlachetnym człowiekiem. I to rodzice muszą przekazywać nie tylko słowami, ale muszą pokazywać, że to dobro jest trwalsze, takie powszechniejsze, żywsze, muszą pokazywać swoim życiem.
No często rodzice są jakoś tak zdeterminowani, są porażeni tym, co słyszą od nauczycieli, kiedy idą na zwiadówki, prawda, do szkoły, kiedy słyszą, że tyle zła jest wokół dzieci, a czasami, że ich dzieci przejmują właśnie pewne postawy, zachowania i im się może rzeczywiście wydawać, tak jak ksiądz powiedział, że to zło może zatriumfować. Ale myślę, że tutaj nie należałoby się tym zrażać, że tu właśnie trzeba być mocno świadomym tego, jakie ogromne wyzwanie jest w tym momencie i dać odpowiedź, to co ksiądz w tej chwili powiedział, prawda? W jaki sposób rodzice powinni zareagować, czyli to, co było powiedziane przed chwileczką, że warto być dobrym, uczciwym, szlachetnym człowiekiem.
Trzeba pokazać tą własną postawę, tak, nie tylko słowami, ale to musi być ta właśnie przezroczystość.
Nie
to,
usuwać
to,
się
co
gdzieś w cień, prawda,
żyje.
Nie zauważać
nie
problemu.
Bać się tego, nie bać się tego, żeby powiedzieć, że warto być dobrym, że warto wziąć do ręki Ewangelię, Pismo Święte, że mam jakieś trudne sprawy, chcę podjąć jakąś trudną decyzję, chcę rozwiązać jakiś konflikt. Mm-hmm. To właśnie ja, bo jestem człowiekiem wierzącym, kieruję się wartościami, które czerpię z Ewangelii i z nauki Kościoła. To jest dla mnie ważne i tego się nie można bać, wstydzić, tylko to trzeba też wyraźnie mówić tutaj swoim dzieciom i swojej rodzinie.
Otóż to, więc powiedzieliśmy troszeczkę na temat zasad, może podpowiedzieliśmy w jaki sposób pielęgnować modlitwę w rodzinie, a teraz może kilka refleksji na temat świętowania Dnia Pańskiego, proszę księdza.
Drugi taki wymiar budowania klimatu w rodzinie, to świętowanie Dnia Pańskiego, czyli myślimy tutaj o właściwym przeżywaniu niedzieli. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na charakter świąteczny niedzieli. Dzisiaj znowu żyjemy w takich czasach, kiedy próbuje się pokazać niedzielę jako taki dzień komercyjny, jako dzień, gdzie jest permanentny handel, gdzie jest sprzedaż. Wmawia człowiekowi, że to jest normalne, że to wszystko jest w porządku. Niedziela się nie różni w sensie komercyjnym, handlowym, marketingowym, nie różni się od innych dni.
Znaczy różni się czasami tym w rodzinach, że jest więcej czasu i właśnie ten czas się niewłaściwie wykorzystuje, prawda?
Tak, najczęściej tak jest. A przecież zobaczmy, tam tak przekazywali nasi rodzice, nasi dziadkowie, pamiętam to też z własnej rodziny, że najważniejszym elementem niedzieli to była msza święta, Eucharystia. To jest centrum niedzieli, nie ma nic ważniejszego. Bo to jest dzień Chrystusa, to jest dzień Kościoła, to jest dzień sakramentu Eucharystii. Całą rodziną idziemy do Kościoła. Bardzo źle się dzieje, jeśli przyjemność jest najważniejsza. Jeśli od rana w niedzielę mówimy, że pójdziemy do hipermarketu na zakupy. Nie, bo to nie jest. To nie jest, temu nie jest poświęcona niedziela. To można je zrobić w sobotę. A niedziela jest dniem, kiedy mamy się spotkać w rodzinie, kiedy mamy czas dla siebie, kiedy mamy porozmawiać, kiedy mamy być razem ze sobą, a nie uciekać od siebie. Ale w centrum najważniejszym wydarzeniem tej niedzieli jest msza święta, rodzinna. Nie osobno, ale razem idziemy.
No i dużą krzywdę wyrządza się dzieciom w tym momencie, kiedy się czasami dzieje tak, że rodzice wysyłają dziecko samo do kościoła, a no tutaj sami dają zły przykład, bo mówią, no idź, prawda, bo no przecież pamiętasz, ksiądz kazał iść do kościoła, a my tutaj z tatą zostajemy, dziecko widzi, że jesteśmy w trakcie oglądania jakiegoś filmu,
dokładnie, od razu,
niewartościowego.
Od razu jakby dziecko jakby nauczyć się takiego przekonania wewnętrznego, że przecież to jest jakiś przymus, to jest coś na siłę, to jest coś, które jest traktowane w sposób taki zewnętrzny, ktoś próbuje się kogoś oszukać. Bardzo często przemawiamy z dziećmi do takiego, że rodzice zostają w domu, gdzieś tam idą na zakupy albo siedzą przed telewizorem, a dziecko idzie, no bo co powie ksiądz, co powie katechetka, może tam postawi jakąś złą cenę, nie o to chodzi.
Czyli w tym momencie rodzice mogą w słowach tylko pouczyć, prawda? Mogą pouczyć, ale nie dadzą tego przykładu, który by zachętą był dla tego dziecka.
Jak nie będzie przykładu, to się skończy tylko na takim emocjonalnym przeżyciu związanym z jakimś sakramentem świętym. No i obrzędzie i koniec. Jeśli dziecko nie będzie widziało swoich rodziców, że dla nich to jest ważne, że oni też się przygotowują do tej mszy świętej, że oni idą, że oni z tego czerpią radość, że to nie jest przymus, a to jest obowiązek, to jest potrzeba serca, to też sami będą się tego uczyć i będą chętnie też korzystać z tej niedzielnej Eucharystii.
Ja myślę, że właśnie rodzice powinni w tym momencie jakby zapamiętać, zachować w sercu taką myśl, takie słowa, że musi to wynikać z potrzeby serca. W sercu zachować myśl, że powinno to wynikać, jeszcze raz powtórzę, z potrzeby serca. Jeżeli to będzie w nich samych tkwiło, jeżeli to potrafią zinternalizować, to myślę, że możliwe jest to, aby tak się stało w ich życiu.
Tak, no to jest bardzo ważne, żeby to nie był tylko obowiązek, że jakby do tego ja się zmuszam, który mi wiele teraz tutaj kosztuje, ale właśnie tutaj jak słusznie pani mówi, że to musi być wewnętrzna potrzeba serca, że ja taką potrzebę mam, silną potrzebę, to muszę zaspokoić. I dla mnie to jest bardzo ważne i ja podejmuję wielki wysiłek. Czasami muszę rano wcześniej wstać w niedzielę, że ja muszę zrobić wcześniej śniadanie, że my musimy się jakoś w domu zorganizować, w sensie porannej toalety. No to jest właśnie bogactwo niedzieli w rodzinie, że jakby ta niedziela zupełnie ma inny wymiar, inny kształt, bo ona prowadzi i to wszystko, co się dzieje w domu w tych godzinach przedpołudniowych, tam czy rannych godzinach, to do czego to przygotowanie bliższe? Otóż ono prowadzi do spotkania z Chrystusem podczas mszy świętej.
Proszę księdza, i trzeci czynnik, dialog rodzinny, to bycie razem w rodzinie, z rodziną, tak?
Bycie razem, czyli rozmowa po prostu, dialog rodzinny właśnie. To też i Ojciec Święty, i księża biskupi słusznie mówią o tym, że dzisiaj brakuje tego wzajemnego bycia razem, dialogu miłości w rodzinie. Temu też służy niedziela. Popatrzmy, święta Bożego Narodzenia, kiedy będziemy mieli dużo więcej czasu niż zwykle. Musimy pielęgnować i kultywować właśnie taki dialog. Dialog polega na tym, że rodzice muszą z każdego dnia mieć czas na rozmowy z dziećmi. Bo im więcej czasu im poświęcą, tym też będą większe korzyści tego. Niech więc nie braknie jej w czasie także nadchodzących świąt i każdej niedzieli. Szczerych rozmów o problemach, które przeżywają dzieci w szkole. Trzeba się tym zainteresować, o różnych takich wartościach, które są dla nich najcenniejsze. Trzeba tą hierarchię wartości nieustannie przekazywać. Trzeba też mówić o takich wartościach patriotycznych, jak miłość ojczyzny, jak bohaterowie, jak święci patronowie. Ten dialog rodzinny, naprawdę, jeśli będziemy go wzajemnie tak podejmować, to zobaczymy, że to naprawdę też jest cenne i dziecko też jakby poczuje się dowartościowane, że my interesujemy się jego światem przeżyć.
Czyli takie przesłanie do rodziców można by skierować? Nie pozostawiajmy dzieci samym sobą,
bo one znajdą sobie miejsce, żeby odpowiedzieć na swoje problemy. Mhm. Takim miejscem będzie grupa rówieśnicza, takim miejscem będzie komputer, telewizor. Wiemy, jakie to skutki destrukcyjne. Mówiliśmy w tej audycji już wielokrotnie, jakie to negatywne skutki wywołuje w psychice i wyobraźni dziecka. Żeby dziecko nie musiało kompensować gdzieś na zewnątrz i szukać tam, gdzie najczęściej nie znajdzie odpowiedzi na swoje pytania, no to właśnie muszą rodzice zaspokoić tę potrzebę. Usiąść, zapytać się, słuchaj, co ci dolega, jakie masz problemy, może w szkole czegoś nie rozumiesz, może przeżywasz jakiś kryzys młodzieńczy, kryzys związany z wiekiem dorastania.
A właśnie, nie tylko w szkole, nie tylko o stopnie, żeby rodzice potrafili wypytywać, ale właśnie o te kręgi przyjaźni, przyjaciół, prawda?
Jakie masz kolegów, co ci się u nich podoba, co dzięki temu zdobywasz, co dla ciebie jest wartościowe. Musi być taki dialog, taka rozmowa, dzięki temu łatwiej poznamy nie tylko swoje dzieci, ale też będziemy potrafili łatwiej odpowiedzieć na trudności, problemy, które one doświadczają.
I teraz bardziej tak psychologicznie chciałabym wejść w problem, to znaczy zachęcić księdza do tego, żeby ksiądz zechciał w ten problem taki wgląd zrobić. Proszę powiedzieć, co należałoby zrobić, aby było możliwe, żeby ten dialog był skuteczny z dzieckiem.
Najpierw, że dialog był skuteczny, to w psychologii też często podkreślamy, musi być bezwarunkowa akceptacja dziecka. Dzisiaj dzieci, często z nimi się rozmawia, dzieci, młodzież, oni czują się niechciani, odepchnięci, niepotrzebni, że nikt nie interesuje się ich światem, ich wartościami, ich życiem. Tak. To bardzo ważny jest taki apel dla rodziców także na te nadchodzące dni, aby zrobić sobie jeszcze raz taki nawyk, zapytać się też siebie, czy ja mam taki nawyk, czy mam taką potrzebę, aby wejść w świat swojego dziecka. Nie tylko skupić się na swoich problemach w sposób egoistyczny, bo to najłatwiej, ale też, żeby wejść w świat swojego dziecka, żeby go bezwarunkowo zaakceptować. Żeby przekazać mu taką miłość, która jest właśnie gotowa na poświęcenie, żeby zrozumieć to, co on doświadcza, przez co on przechodzi. To też będzie okazja przez taką akceptację, żeby powiedzieć swojemu dziecku, że słuchaj, ciebie akceptuję, bo ciebie akceptuje Pan Jezus. On cię jako pierwszego zaakceptował. I ja ciebie akceptuję, a siły do tego także czerpię z miłości do Pana Boga i z wiary mojej.
No właśnie, ale jeżeli dziecko się źle zachowuje, to oczywiście to, o czym ksiądz w tej chwili mówi, to nie oznacza, że my musimy się zgadzać ze złym postępowaniem dziecka, prawda?
My nigdy nie możemy akceptować złego zachowania. Wręcz przeciwnie właśnie. To, że akceptujemy człowieka, osobę, nie znaczy, że akceptujemy jego czyny, które były negatywne, destrukcyjne, jakieś nieakceptowalne społecznie. Tu chodzi o co innego. Jeśli rzeczywiście spotykamy się z takimi sytuacjami, które powodują nas przeciw, to trzeba korygować te wadliwe sposoby funkcjonowania. Trzeba oczywiście to zmienić. Trzeba z dzieckiem prowadzić oczywiście tutaj pracę. Trzeba to wszystko odrzucić. Natomiast ta akceptacja jest potrzebna o to, żeby dziecko nie było odrzucone, żeby ono nie było samotne, żeby ono w grupie rówieśniczej potem nie szukało właśnie odpowiedzi na pytania, a znajdzie najczęściej agresję, przemoc.
Złe wzorce, krótko mówiąc.
Destrukcyjne wzorce.
Proszę księdza, patrzę na zegarek. Oj, tak dobrze nam się rozmawia, ale jeszcze może kilka słów na temat budowania więzi w rodzinie z naszymi dziećmi w kontekście świętowania Bożego Narodzenia. W tym wymiarze kilka słów jeszcze.
Tak, niedługo święta Bożego Narodzenia, kilka takich, wydaje mi się, wskazówek, że bardzo ważne, żebyśmy wykorzystali każdą chwilę tych świąt. Ubieranie choinki, śpiewanie kolęd, wspólne spędzanie czasu przy stole. To jest też dobra okazja, aby nawiązać to, o czym mówimy dzisiaj, więź i bliskość w rodzinie. Warto porozmawiać z dzieckiem o tajemnicy wcielenia, że Bóg posłał swojego Syna, że przychodzi, aby zamieszkać z nami, że jest zainteresowany naszym losem, naszym życiem, że On przychodzi do nas bez stawiania warunków, że On jest ofiarny, że ta miłość jest także bezwarunkowa, że On żył jako człowiek, więc znał problemy każdego młodego człowieka. To trzeba powiedzieć, to rodzice muszą powiedzieć, właśnie w dialogu to się musi odbywać. To jest pewna formacja religijna, formacja też katechetyczna, która będzie odbywała się w rodzinie. Dlatego zachęcam też rodziców do tego, aby wykorzystać święta nie tylko jako miejsce, gdzie jest suto zostawiony stół, gdzie siedzimy i jesteśmy tutaj, jest fajnie, jest telewizja, ale właśnie chodzi o coś innego, żeby też była to okazja na katechezę domową, na formację, żeby tego miejsca nie zajęły media, swoim destrukcyjnym wpływem, ale
no właśnie.
Żeby rodzice znaleźli czas dla swoich dzieci.
I żeby rodzice pamiętali może w tym momencie, że właśnie te media często manipulują umysł, a szczególnie bardzo, bardzo pięknie im się to udaje czynić na umyśle młodego jeszcze, nieukształtowanego człowieka, prawda? I promują hierarchię błędnych
wartości. Tylko to czynią, bo wiem, że człowiek młody jest niedojrzały, jeszcze jest nieprzygotowany, dlatego oni zamiast sumienia, zamiast życia, zamiast pewnych wartości przekazuje się przyjemność. Dlatego tutaj rodzice mają niezastąpioną rolę i warto o tym pamiętać.
Mm-hmm. Proszę Państwa, no teraz czas dla Państwa pozostał oczywiście. Zapraszamy, zachęcamy do telefonowania do studia Radia Maryja, przypominając numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej, to 056 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Południowej, 056 655 23 56 dla telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowe do Polski 00 48 56. Zapraszamy. Zapraszamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marianna z Warszawy.
Witamy Panią.
Ja jestem pedagogiem.
Tak.
I oczywiście te rady, które słyszymy, są bardzo cenne. Ale jednocześnie wiem, bo mam kontakty z rodzicami, jak każda z tych rad jest trudna do realizacji w praktyce. I język, który jest używany przez księdza i przez panią, wydaje się tylko pozornie łatwy. Takie sformułowanie, jakieś zinterioryzowanie, czy jakieś inne pojęcia, to nie są pojęcia dla rodziców. Bardzo cenną rzeczą byłoby na przykład odegranie małej scenki dialogu między rodzicem i dzieckiem. Czyli przełożenie tego na język praktyczny. Te wszystkie rady, które usłyszeliśmy, niezwykle cenne i miłe, odnoszą się do rodziców głębiej wierzących, mądrych, w których nie ma telewizora. A co ma zrobić rodzic, który pracuje, który ma mało czasu dla swojego dziecka i który nie potrafi rozmawiać z dzieckiem? Bardzo bym prosiła o możliwości usłyszenia takiej audycji, która by pokazywała, jak rozmawiać z dzieckiem w każdym wieku. Pokazać rodzicom, jak to czynić, bo to jest bardzo trudne i rodzice skończyli różne szkoły, tylko nie zostali nauczeni dialogu z własnym dzieckiem. Szczęść Boże.
Pani Marianno, dziękujemy bardzo. Proszę księdza o ustosunkowanie się, tak, do tej wypowiedzi.
Ja myślę, że to jest inny problem, nie? Problem, czy nie zostali nauczeni. Być może nie chcą się nauczyć, nie znajdują czasu dla swojego dziecka. Ja nie wierzę w to, że rodzice nie mają czasu dla swojego dziecka. Właśnie mówimy o tym, jak ma wyglądać niedziela. Niedziela to jest to miejsce, gdzie mamy usiąść, gdzie mam porozmawiać, gdzie mam zainteresować się swoim dzieckiem tym wszystkim, co on doświadcza, co on przeżywa. I podjąć taki dialog i rozmowę. Oczywiście, że najłatwiej jest tak, że staramy się ten czas sobie zająć właśnie poprzez telewizję. Że w domu się zaraz włącza telewizor albo muzykę, żeby nie rozmawiać, żeby jak najmniej być ze sobą, żeby jak najmniej dialogować. Pewnie, że są takie umiejętności praktyczne, ale nie jesteśmy w stanie tutaj podczas tak krótkiej audycji takie umiejętności wyrabiać. Zresztą też nie mówiliśmy dzisiaj nic na temat interioryzacji. Uważam, że podawaliśmy dzisiaj dużo takich praktycznych porad, które też są związane z tym okresem niedzieli i świąt. Wydaje mi się, że przy odrobinie dobrej woli, chęci rodzice mogą taki dialog skuteczny podjąć ze swoimi dziećmi. Choćby na temat treści, które są związane ze świętami Bożego Narodzenia. A kto nam przekazywał takie treści? Nasi rodzice, babcia, dziadek. Kto miał to zrobić? Też mieli trudno. Też przeżywali różne doświadczenia bolesne. Też było ciężko. Też nie było pieniędzy. Też wiele rzeczy brakowało. Jednak był ten czas, żeby o tym świecie wartości porozmawiać. Dzisiaj się mówi o wszystkim, tylko nie mówi się o wierze, o Kościele, o Panu Bogu. Mówimy o tym dialogu, że ten dialog jest także bardzo ważny.
Ale wychodząc naprzeciw prośbie pani Marianny, ja myślę, że będziemy mogli się zastanowić po audycji. Rzeczywiście, bo wiele było takich wcześniejszych programów, gdzie rzeczywiście podawaliśmy dużo przykładów też. I niektórzy radiosłuchacze na pewno pamiętają takie audycje. Ja zresztą wiem, że radiosłuchacze lubią audycje, w których w jakiś taki sposób przejrzysty pokazuje się na zasadzie przykładów, o które prosi pani Marianna. Rzeczywiście spróbujemy taką audycję również w najbliższej przyszłości przygotować. Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo?
Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marta z Nowego Sącza. Wszystkich w studio pozdrawiam najserdeczniej.
Dziękujemy.
Całą rodzinę Radia Maria. Ja dziękuję za te programy wspaniałe. Ja jestem emerytką, starszą osobą, ale mój syn jest pedagogiem, anglistą i przekazuję mu nieraz, bo ja słucham te programy, to i owo. I chciałabym zapytać tylko, czy nie ma takiej możliwości, żeby takie wspaniałe programy dla młodzieży, pedagogiczne, wychowawcze, żeby to mogło być dosłownie państwo, czy nie mogliby brać udziału na przykład w telewizji Jedynka, Dwójka, bo przecież to widna Radio Maria, to kto to słucha o tej porze? Młodzież, nauczyciele, wątpię, jakaś garstka. Czy nie można to jakoś, prawda, z władzami kompetentnymi porozmawiać na ten temat, żeby państwo występowali w telewizji numer 1-2 publicznej, bo wtedy to wiadomo, że to jest, prawda, byłyby efekty.
Pani Marto, miła jest pani bardzo.
Świętej głowy.
To znaczy, ja powiem tak, my tutaj przychodzimy i służymy.
No tak.
Jesteśmy związani z tym radiem i myślę, że bardziej należałoby może zachęcać osoby, które potrzebują.
Nie mają czasu.
Chcą. Tak, ale no powtórki są jeszcze w godzinach nocnych, jeśli ktoś czasami
no
się przebudzi w nocy.
No, ale właśnie.
Ale wie pani, można
sobie nagrać
i przekazać. Na przykład o pani, tak jak pani mówi, że jest pani już emerytką, mogłaby pani audycję nagrać i właśnie czy swojej córce, czy no osobom, które skorzystałyby z tych rad, mogą posłuchać, prawda?
Na stronie internetowej też jest.
Tak, i właśnie, tak,
no
można wejść
na
stronę internetową.
Ale ja miałam na myśli to, co miałam na myśli, bo to wszystko to wiadomo, tylko że to praktycznie jest mniej, że tak powiem, do zastosowania w tej sytuacji, o której ja mam na myśli.
No, pozdrawiamy
pani. Jest dużo ludzi, niestety, wbrew pozorom, którzy nie mają internetu, albo no, ja na przykład mogę nagrywać, tak. Tam od czasu do czasu nagrywam, na przykład rozmowy niedokończone, różne rzeczy, podaję synowi, ale oni to młodzi, to nie mają czasu, nie, mają inne programy i koniec. A tak jakby w takim czasie oglądalności, po wiadomościach wieczornych, prawda, potem były takie programy w telewizji. Ja tak przypuszczam, to by był efekt, bo tam młodzież naprawdę potrzebuje tego wszystkiego, co tu się mówi, a tam tego nie ma, no.
Pani Marto, w każdym razie, no my...
No nie ma takiej możliwości, tak?
Ja powiem inaczej. Jesteśmy sługami, służymy tutaj.
Tak.
Oddajemy...
Ja to wszystko wiem, tylko miałam jedno pytanie. Tak. Czy nie ma takiej możliwości?
Ale to już jest pytanie skierowane akurat nie do odpowiednich osób, tak?
No tak.
Dziękuję
to
pani
bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Ja jeszcze za chwilę oddam... głos księdzu, ale w tej chwili no, należałoby już właściwie kończyć. Dlatego korzystając z tej okazji, chciałabym wszystkim naszym radiosłuchaczom, wszystkim osobom nas słuchającym życzyć błogosławionych, życzyć szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia, właśnie spędzonych w gronie najbliższych, w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół. Myślę, że ksiądz również chciałby jakieś życzenia skierować, prawda?
Jako psycholog nie wypada mi jakieś psychologiczne życzenia tutaj przekazać, że z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę rzeczywiście wszystkim rodzinom, aby to było miejsce, to o czym mówiliśmy sobie tutaj w tej audycji wcześniej, miejscem nieskutecznego nauczania i przekazywania przekonań, norm moralnych, potrzebnych umiejętności interpersonalnych też, miejscem, które zapewni także dzieciom, swoim dzieciom bezpieczną przystań i atmosferę akceptacji. Niech Pan Bóg wszystkim na te święta Bożego Narodzenia uficie błogosławi.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.